Moi drodzy, to było szalone 10 dni, bez wątpienia. Ta misja zapadnie nam w pamięć, no i długo będziemy jeszcze tak naprawdę wspominać Artemis 2. Na szczęście astronauci dzisiaj rano, w momencie kiedy to nagrywam, wodowali bezpiecznie w wodach Oceanu Spokojnego, zostali już przetransportowani na pokład statku okrętu, który zabierze ich teraz w bezpieczne miejsce. No i cała misja zakończyła się pełnym sukcesem. Może poza uszkodzoną toaletą, ale i z tym sobie astronauci ostatecznie poradzili. Więc moi drodzy, na takie ogólne podsumowania przyjdzie jeszcze czas, ale dzisiaj podsumujemy sobie to, co się wydarzyło dzisiaj, czyli to podejście do Ziemi, wejście w atmosferę, te najniebezpieczniejsze 6 minut całej misji oraz bezpieczne już tak naprawdę wodowanie w oceanie. Jeśli śledziliście nasze relacje albo po prostu czytaliście o misji Artemis 2, no to zapewne wiecie, że astronauci byli na tak zwanej trajektorii swobodnego powrotu. Co to oznacza? Trajektoria została tak zaplanowana, żeby po tym pierwszym uruchomieniu silnika, który wysłał kapsułę Orion w stronę Księżyca, który nadał jej prędkość około 40 tysięcy kilometrów na godzinę, mogli oni okrążyć Księżyc i bez używania już silnika, nawet gdyby silnik wysiadł, gdyby coś się tam wydarzyło, wróciliby spokojnie na Ziemię, ponieważ tak zaplanowana była ta trasa grawitacyjnie. I dokładnie to się właśnie działo. W ostatnich godzinach przed wodowaniem, przed wejściem w atmosferę, astronauci coraz szybciej zaczęli zbliżać się do naszej planety. Coraz bardziej rosła ona w iluminatorach kapsuły Orion, w tych oknach, przez które mogli sobie patrzeć na to astronauci. Chociaż jak popatrzycie teraz, to ten plan powrotu również był bardzo wypełniony różnymi zadaniami. No i cóż, za dużo tego czasu na takie po prostu siedzenie i podziwianie widoków to ci astronauci nie mieli. Mieli zaplanowane oczywiście w momencie okrążania Księżyca. Więc Ziemia rosła coraz szybciej. Dlaczego? No bo rosła prędkość, z jaką zbliżali się do naszej planety. I tu znów można zapytać, ale jak to? Przecież nie używali silnika, tylko swobodnie sobie wracali. No ale właśnie, jest ta grawitacja. Jak to działa? Kiedy weźmiemy kamień i podrzucimy go do góry, no to nadajemy mu jakąś prędkość. Ale potem już tej prędkości nie dostaje, bo nie ma żadnego silnika. Tak samo jak Orion. Więc grawitacja cały czas ściąga go trochę w dół, aż w pewnym momencie kamień zatrzyma się, spowolni i coraz szybciej zacznie wracać na powierzchnię Ziemi, no bo coraz bardziej rozpędzać go będzie ziemska grawitacja i dokładnie to działo się z kapsułą Orion, dlatego coraz szybciej tak naprawdę podchodzili do naszej planety, aż w końcu weszli w rzadkie warstwy ziemskiej atmosfery z prędkością około 40 tysięcy kilometrów na godzinę, a działo się to na wysokości około 120 kilometrów nad poziomem morza. No i to jest właśnie ten najniebezpieczniejszy moment misji, to tytułowe nasze 6 minut, które mogło skończyć się w różny sposób, zwłaszcza, że ta osłona termiczna kapsuły Orion, można powiedzieć, że nie była w najlepszej kondycji. Co to oznacza? Podczas testów pierwszej kapsuły Orion, która leciała bez załogi w ramach programu Artemis 1, okazało się, że ma pewne wady. Mówię o tej oczywiście osłonie termicznej, która ma przyjąć na siebie te gorąco, które wytwarza się podczas kompresji ziemskiej atmosfery. Kapsuła wpada w nią z prędkością 40 tysięcy km na godzinę, więc spręża bardzo mocno gaz przed sobą. Ten gaz zaczyna się jonizować, wyrywane są elektrony z niego i moi drodzy, cała kapsuła otacza się takim właśnie kokonem plazmy, co zresztą można było zobaczyć na ujęciach, które docierały do nas z Oriona i to było na moment przed tym, jak transmisja została zerwana. A została zerwana dlatego, że plazma nie przepuszcza fal radiowych. Te fotony na zakresie fal radiowych są po prostu pochłaniane właśnie przez te atomy i przez elektrony, które się tam znajdują na zewnętrznych powłokach. Więc, moi drodzy, ucina nam w tym momencie komunikację. Nie wiemy, co się dzieje z kapsułą, bo dane telemetryczne nam nie dochodzą, więc mamy tylko jakąś ekstrapolację danych, czyli po prostu sobie dalej gdzieś tam komputer wylicza, jak powinna wyglądać trajektoria, jak powinna wyglądać prędkość, wysokość nad poziomem morza i tak dalej, na podstawie tych danych, które docierały do niego na moment przed. No i dopiero po tych 6 minutach, kiedy ta prędkość spadnie na tyle, że ten kokon plazmy zniknie, ta transmisja i ta komunikacja powinna zostać przywrócona. Ale wróćmy do tej naszej osłony termicznej. Rozgrzewa się ona, no i właśnie tu jest problem, bo znajdowaliśmy różne tak naprawdę wartości, które podawała sama NASA. Ostatnio znaleźliśmy wartość około 3000 Fahrenheitów, czyli to byłoby około 1650 chyba stopni Celsjusza, o ile dobrze liczę w tym momencie. Natomiast te najświeższe dane mówią nam o tym, że jednak, tak jak wcześniej też mówiłem i znajdowałem różnego rodzaju informacje, że osłona rozgrzała się do ponad 2700 stopni Celsjusza, a więc no, jakby nie patrzeć, dużo więcej. Także to jest ta ostateczna temperatura i z taką temperaturą faktycznie musiała sobie poradzić ta osłona termiczna, a miała pewien problem. Problem może nie jakiś super wielki, bo to nie chodzi o to, że w kapsule Orion w poprzedniej misji Artemis doszło do jej takiego uszkodzenia, że zagrażało to kapsule. No nie zagrażało, kapsuła wróciła bezpiecznie, uderzyła w powierzchnię oceanu i nic się z nią nie stało, ale no te zniszczenia osłony termicznej przekraczały po prostu bezpieczne, założone jakieś wartości. Więc żeby to skompensować, no bo gdyby trzeba było czekać na nową osłonę termiczną, to znowu uległoby przesunięciu zorganizowanie całej misji Artemis 2, czyli tego, co oglądaliśmy teraz przez ostatnie dni. Więc żeby tego nie robić, a to spowodowałoby przesunięcie całego programu Artemis, no bo jesteśmy cały czas ograniczeni tymi okienkami startowymi tak zwanymi, czyli tym układem Ziemia-Księżyc odpowiednim, pogodą i wszystkim innym, co pozwala nam bezpiecznie wystartować i przeprowadzić taką misję. Więc żeby tych opóźnień nie było, to zastosowano tę samą osłonę termiczną, natomiast zmieniono profil powrotu astronautów przez atmosferę. Wcześniej Orion uderzał najpierw w ziemską atmosferę, podobnie jak kamień, który rzucimy na taflę wody. Jak mamy płaski kamień, to możemy kaczkę zrobić, tak? Więc podobnie uderzał w ziemską atmosferę, lekko się odbijał i dopiero potem nurkował w te głębsze warstwy atmosfery. Dzięki temu było to bardziej gładkie, mniejsze przeciążenie, więc z perspektywy ciała człowieka oczywiście dużo lepiej. Ale niestety, żeby teraz skompensować właśnie te problemy z osłoną termiczną, trzeba było wejść bardziej stromo, żeby po prostu krócej opiekała się ona w tych warstwach atmosfery, żeby krócej znajdowała się wewnątrz tego kokonu. Zobaczcie, Orion wszedł w ziemską atmosferę, w tę rzadką, oczywiście na wysokości około 120 km nad poziomem morza, potem rozgrzewał się, kompresował ten gaz, coraz więcej tej plazmy było, tracimy łączność. W tym momencie nie wiemy, co dzieje się z astronautami. Oni opadają i wytracają prędkość dopiero, kiedy zaczną wchodzić w gęstsze warstwy atmosfery, więc w tym momencie, będąc na wysokości około 60 km nad poziomem morza, jest właśnie ten szczytowy pik, taki szczytowy punkt na naszym wykresie, jeżeli chodzi o temperaturę, i to jest właśnie te 2760 stopni Celsjusza, które osiągnęła kapsuła. No i jak wiemy z tego, co wydarzyło się później, osłona termiczna przetrwała i bezpiecznie pozwoliła wrócić astronautom na powierzchnię Ziemi. Ale to jeszcze nie koniec. Nie odzyskujemy w tym momencie jeszcze transmisji. Ta plazma jest dookoła. Cały czas mamy do czynienia z tym bąblem. Natomiast statek wchodzi w gęstsze warstwy atmosfery i zaczyna coraz bardziej zwalniać. A im wolniej leci, tym mniejszą ma energię, tym mniej kompresuje ten gaz przed sobą, tym mniej się on rozgrzewa, tym bardziej rozrzedza się ta plazma i po pewnym czasie, czyli po około tych 6 minutach, możemy powrotem nawiązać łączność z pojazdem. Zresztą zobaczcie jeszcze raz, jak to wyglądało. Było takie ujęcie na okno z Oriona, gdzie odbijali się jeszcze astronauci w tym oknie, przez to, że światła były zapalone wewnątrz kapsuły. No i widzimy na zewnątrz ten właśnie taki pojawiający się pomarańczowy poblask, który jest właśnie tym kokonem plazmy zamykającym się dookoła kapsuły, a po chwili transmisja zostaje urwana, no bo już fale radiowe nie są w stanie przejść przez ten kokon. I poniżej właśnie tych 40-50 km nad poziomem morza ta prędkość spada do około 12 do 18 tysięcy km na godzinę, to różnie w zależności od trajektorii i tak dalej, więc wtedy dopiero ten kokon się rozrzedza i transmisja zostaje przywrócona. A w jaki sposób w ogóle przebiegała ta transmisja? Przebiegała za pomocą sieci tak zwanej Near Space Network. Mamy Deep Space Network, z której korzystał Orion, kiedy był gdzieś w pobliżu Księżyca, no i gdzieś tam w trasie tak naprawdę do Księżyca. Mamy też tą Near Space Network w obrębie naszej orbity geostacjonarnej i te wszystkie misje, które się odbywają właśnie w tym zakresie, mniej więcej kilometrów od powierzchni Ziemi, obsługiwane są w gruncie rzeczy właśnie przez tę sieć bliskiego połączenia radiowego. Tak to sobie możemy tutaj przetłumaczyć. No ale możemy sobie tutaj powiedzieć, Orion miał przecież na pokładzie super nowoczesny system optycznego łączenia się laserowego za pomocą lasera podczerwonego. Dlaczego nie wykorzystać tego nowoczesnego sposobu do łączenia się z Ziemią podczas tej ostatniej fazy? No właśnie dlatego, że ten optyczny system potrzebuje bardzo dużej precyzji. Kapsuła musi być w jednym miejscu, nadawać do specjalnych systemów odbiorczych, które znajdują się wysoko nad poziomem morza, w suchych klimatycznie miejscach na Ziemi, nie bez powodu. Dlatego, że ziemska atmosfera, para wodna przede wszystkim, która się w niej znajduje, bardzo mocno absorbuje, pochłania właśnie zakres promieniowania podczerwonego. To dlatego SOFIA, czyli to obserwatorium zlokalizowane wewnątrz przerobionego jakiegoś Boeinga, chyba zdaje się, nie pamiętam już, która to była wersja, latała dość wysoko, żeby wznieść się ponad te wysycenie parą wodną w atmosferze, bo im wyżej, tym tej pary wodnej jest po prostu mniej. Tam mogła prowadzić badania w zakresie podczerwionym dużo lepiej. Dlatego James Webb, będąc w przestrzeni kosmicznej, gdzie ta para wodna go już w tym momencie nie ogranicza, jest w stanie uzyskiwać tak niesamowite obrazy, a z Ziemi takich obrazów po prostu uzyskać nie jesteśmy w stanie. Więc dlatego też ten system nie może być używany podczas powrotu. Po pierwsze, turbulencje. Tą kapsułą miota normalnie jak szatan, więc utraciliby po prostu połączenie i nie byłoby tego precyzyjnego strzelania laserem. No a po drugie właśnie przechodzenie przez niższe warstwy atmosfery, no i w ogóle przez atmosferę, sprawiałoby, że mielibyśmy tutaj problem. No i właśnie ten fakt, że też musimy znajdować się odpowiednio daleko od Ziemi, żeby bezpośrednio strzelać w te miejscówki na powierzchni. Jak będziemy już blisko, to mogą nam się schować za horyzontem i nici z tego. Stąd też właśnie potrzeba tego radiowego nawiązywania sygnału z kapsułą, która wraca na powierzchnię. O godzinie 2:07 dokładnie czasu polskiego kapsuła wodowała. Najpierw zostały wystrzelone spadochrony spowalniające. One miały za zadanie po prostu delikatnie jeszcze spowolnić kapsułę. Potem wyskoczyły spadochrony pilotujące, które miały wyciągnąć na zewnątrz te już tak naprawdę docelowe, duże spadochrony. Dlaczego w ten sposób? Dlaczego od razu nie wystrzelić tych dużych? No, prędkość kapsuły wciąż jeszcze była zbyt duża i po prostu taka powierzchnia hamująca wygenerowałaby taką siłę, że po pierwsze przeciążenie byłoby ogromne i zagrażało astronautom, po drugie prawdopodobnie zostałyby one wyrwane po prostu z kapsuły i te mocowania by tego nie wytrzymały. Dlatego najpierw mamy takie naddźwiękowe spadochrony, które są w stanie po prostu operować przy takich prędkościach. One są takie smukłe, dosyć wąskie. Potem te pilotujące, które mają wyciągnąć właśnie te olbrzymie czasze. I na takich trzech olbrzymich czaszach Orion zaczął opadać do Oceanu Spokojnego w miejscu mniej więcej wyznaczonym do właśnie i wyliczonym do tego, żeby to wodowanie się odbyło. Dlaczego? No bo w niedalekiej odległości znajdowały się już właśnie jednostki morskie z żołnierzami i ratownikami, które miały wyciągnąć astronautów na zewnątrz, a potem pozyskać kapsułę, no bo ta kapsuła oczywiście będzie teraz badana, testowana, żeby dowiedzieć się jak najwięcej na temat przebiegu misji. Tam są wszystkie dyski, karty, wiecie, to wszystko jakby zostaje w kapsule, więc musimy ją odzyskać. A była już taka sytuacja podczas programu Mercury, czyli tego pierwszego załogowego programu amerykańskiego, gdzie jedna z kapsuł poszła na dno, bo astronauta, no do dzisiaj właśnie nie wiadomo, czy to była kwestia paniki, czy faktycznie zaczął gotować się w tym skafandrze i we wnętrzu kapsuły. W każdym razie otworzył właz, wyszedł na zewnątrz, woda zaczęła wlewać się do środka, kapsuła poszła na dno, cenne, bezcenne dane zostały utracone. Jeśli popatrzymy sobie na to odzyskiwanie kapsuły, to zobaczymy, że to nie jest tak, że podpływają motorówki, otwiera się właz i od razu wyciąga astronautów albo bierze się kapsułę i razem z astronautami wyciąga na zewnątrz. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Bezpieczeństwo zarówno astronautów, jak i ratujących ich. No ratujących ich. To brzmi tak bardzo ostatecznie, no ale faktycznie jest to akcja ratunkowa, jakby nie patrzeć, nurków, bo nurkowie właśnie zajmują się tym, żeby to wszystko ustabilizować i żeby bezpiecznie ich stamtąd wyciągnąć. Najpierw podpływa się i na takich długich kijach sprawdza się otoczenie samej kapsuły. Wodę dookoła kapsuły, powietrze dookoła kapsuły. Dlaczego się to robi? Dlatego, moi drodzy, że system korekcji lotu, że tak powiem, takiej kapsuły jak Orion, posiada w sobie dość trujące, żrące paliwo, jakim jest hydrazyna. I teraz hydrazyna to jest coś, z czym kompletnie nie chcemy mieć kontaktu. Jest rakotwórcza, jest żrąca, jest po prostu trująca. I jeżeli doszłoby do jakiegoś rozszczelnienia, no a siłą rzeczy przy takich obciążeniach może dojść do jakiegoś rozszczelnienia, no to właśnie po to się to testuje, żeby zobaczyć, czy woda jest bezpieczna. Żaden nurek nie wejdzie do wody, do której rozlała się hydrazyna. To trzeba by było poczekać, aż się to wszystko gdzieś tam rozpełźnie, albo w jakiś sposób aktywnie próbować oczyścić ten teren dookoła. Teren, to właściwie nie teren, tylko akwen. Po sprawdzeniu, czy jest bezpiecznie, czy nic się nie ulatnia, czy amoniak, który jest używany chociażby właśnie w tych systemach chłodzących kapsułę, też się nie ulatnia, ulatnia. Jeżeli jest bezpiecznie, to nurkowie wchodzą do wody i zabezpieczają kapsułę specjalnymi kołnierzami pneumatycznymi, tak? Po prostu się to pompuje i ona wtedy jest bardziej stabilna, nie rzuca się tak na falach. Potem montuje się tak zwany front porch, czyli taką zjeżdżalnię, tratwę, zwał jak zwał, na którą będą wyciągani właśnie astronauci z wewnątrz kapsuły. I po tym, jak to jest wszystko zrobione, dopiero ratownicy wchodzą do kapsuły, otwierany jest właz, wchodzą oni do kapsuły, sprawdzają każdego astronautę z osobna, czy nic mu się nie stało, czy nie doznał jakiegoś, wiecie, to jest jednak uderzenie z prędkością prawie 30 km na godzinę w powierzchnię. Wciąż jest to, mimo tych wszystkich foteli, które mają to zaabsorbować, konstrukcji tej kapsuły, no wyobraźcie sobie, że uderzacie samochodem z prędkością 30 km na godzinę w coś. Nie jest to na pewno przyjemne, może dojść do jakiegoś uszkodzenia ciała, więc po sprawdzeniu, czy wszystko jest ok, czy astronautów bezpiecznie można wyciągnąć na zewnątrz, przystępuje się właśnie do tej akcji ratunkowej. Wyciąga się ich na tą pompowaną tratwę, stamtąd śmigłowiec albo na linię normalnie, jeżeli nic takiemu astronaucie nie jest, wyciąga go do góry, albo na noszach, jeżeli coś się faktycznie stało i nie może on po prostu być normalnie takim, taką uprzędzą zabezpieczony, podnosi się do góry. Tu na szczęście ze wszystkimi było ok i nie trzeba było aż tak radykalnych środków. I ten śmigłowiec transportuje ich potem na pokład okrętu. A okręt podpływa później do tej kapsuły, ma taki specjalne wycięcie tak naprawdę w swoim pokładzie, nazywa się to well deck i w ten sposób jest to zrobione, że podpływa się właśnie do tej kapsuły, specjalne dźwigi są skierowane w jej stronę, przypinane są do specjalnych uchwytów liny, no i po prostu jest ona wyciągana potem na pokład, tak żeby można było przystąpić potem do jej badania, jak się już ją przetransportuje oczywiście do brzegu, do portu, a potem do miejsca docelowego. Więc tak to, moi drodzy, wyglądało. Zadowoleni, szczęśliwi astronauci, misja wykonana, 6 krytycznych, demonicznych, najniebezpieczniejszych minut, również tutaj Orion zdał egzamin i wszyscy bezpiecznie wodowali w Oceanie Spokojnym. Pozostaje tylko pogratulować. Te obrazy, te niesamowite momenty, które mogli przeżyć podczas tej misji, zostaną z nimi do końca życia i zostaną też z nami na długo, jeśli też nie do końca życia, chociażby obserwowanie zaćmienia Słońca przez Księżyc i świecenia ziemskiego światła na powierzchnię Księżyca, także wyglądało to po prostu jak z jakiegoś filmu science fiction. Takie rzeczy, jak widzicie, dzieją się na żywo i to jeszcze bardziej wspiera taką sentencję, która często się pojawia, że życie pisze najpiękniejsze scenariusze, a ja bym do tego dodał jeszcze, że życie też produkuje najpiękniejsze kadry, tak w odniesieniu do pionu operatorskiego, jeżeli już używamy terminologii filmowej. Także moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami przez ten cały czas. To było dla nas niesamowite, że mogliśmy dla Was to transmitować, opowiadać o tym. Na pewno jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu, więc będziemy gdzieś ten temat drążyć dalej. Już nie w takiej intensywności, bo czas wrócić też do normalności, że tak powiem, i zająć się innymi kosmicznymi tematami, a tych się pojawiło całkiem sporo, więc warto się wziąć z nimi, że tak powiem, za łby. Ale jeszcze będą rozmowy ze specjalistami, jeszcze na pewno sobie o tym Artemisie porozmawiamy w różnych formatach, a tych, jak wiecie, na naszym kanale jest mnóstwo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także dzięki serdeczne jeszcze raz, widzimy się w kolejnych produkcjach, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.